Przyjacielu inwestorze, cieszę się, że mogę gościć Ciebie na moim kanale. Rozgość się. Porozmawiajmy o nieruchomościach i nie tylko. Jeśli chciałbyś zainwestować razem ze mną, kliknij w link w opisie tego odcinka. Inwestorium to podcast o podejmowaniu lepszych decyzji dzisiaj, by jutro bardziej cieszyć się życiem, zdrowiem, szczęściem, pieniędzmi, inwestycjami i biznesem. Zaprasza Kuba Karliński.
Dzień dobry. Cześć, Staszku.
Dzień dobry. Nazywam się Stanisław Kluza. Jestem pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej. Zostałem zaproszony do tego nagrania, żeby trochę opowiedzieć o swoim życiu, o swoich doświadczeniach życiowych. Wszak zbliżam się do półwiecza. Prawie w przyszłym roku będę obchodził swoje 50 lat. Myślę, że to jest taki moment, że można trochę powiedzieć o swoich minionych marzeniach, o swoich osiągnięciach, o swoich pewnego rodzaju celach i zamierzeniach na przyszłość. W swoim życiu ukończyłem Szkołę Główną Handlową. Z zawodu jestem ekonomistą i też czuję się ekonomistą. Specjalizowałem się w wykorzystaniu metod ilościowych w analizach makroekonomicznych, ale nie tylko, szerzej w ogóle w modelowaniu różnych zjawisk ekonomicznych. I w oparciu o tą umiejętność w zasadzie potoczyło się bardzo wiele zdarzeń w moim życiu. W ten sposób poszedłem ścieżką naukową, czyli gdzieś osiadłem w takiej kadrze badawczej, która po prostu modelowała, która tworzyła różnego rodzaju jakieś modele ekonomiczne, zastanawiała się nad metodyką. Otarłem się również o dydaktykę. Dlaczego? No bo nie sposób być na uczelni i nie mieć doświadczeń dydaktycznych i nie nauczać. Myślę, że dla mnie to było bardzo potrzebne, ponieważ w takim moim młodszym wieku, mając 20 lat, myślę, że jedną z moich większych słabości było to, że słabo umiałem przekazać swoją myśl. A dydaktyka dopinguje do tego, żeby być w miarę precyzyjnym, w miarę czytelnym i uporządkowanym w przekazywaniu zarówno tych najprostszych kwestii, no i także tej takiej bardziej złożonej wiedzy. Więc dydaktyka, chociaż niektórzy mówią, że jej za dużo, to ja myślę, że ona dla wielu osób jest takim polem do autorefleksji w zakresie tego, czy rzeczywiście potrafią się dobrze komunikować. A myślę, że w środowisku i naukowym, w ogóle szerzej, jest to bardzo ważne, żeby umieć przekazać swój pomysł, swoją myśl. Krótko, zwięźle, ale też czasami naukowcy są bardzo rozgadani. To dzisiaj zaraz tego doświadczymy, że można o sobie i w ogóle o jakichś tematach naprawdę mówić dużo. Później ta moja umiejętność w zakresie wykorzystania metod ilościowych miała zastosowanie w kilku firmach, w których pracowałem. Jeszcze na studiach znalazłem pracę w holenderskiej firmie Unilever. Było to świetne doświadczenie, ponieważ to był moment pierwszej fazy transformacji w Polsce. I ta pierwsza faza transformacji polegała na tym, że zmieniając model gospodarczy kraju...
Czy to lata 90. XX wieku?
Tak, to jest początek lat 90. XX wieku, taka pierwsza połowa lat 90. XX wieku. Pewne praktyki, albo używając dzisiaj modniejszego słowa, takie know-how korporacyjne i know-how w zakresie pewnych zasad zarządzania, ale też i zasad budowania i rozwoju przedsiębiorstw były w sumie w gospodarce centralnie planowanej nam w sumie obce. Także wiele zasad związanych z kapitałem ludzkim i pewnymi kompetencjami, które można dzisiaj nazwać miękkimi kompetencjami, też były w tamtych czasach obce. A więc wejście w relatywnie młodym wieku w taką kulturę organizacyjną było fantastycznym doświadczeniem dla osoby, która już była ponad 20-letnia, ale jeszcze w sumie nie miała skończonych 25 lat. Czyli to było coś naprawdę bardzo rozwijającego. Później pracowałem przez pewien czas w konsultingu w firmie McKinsey w obszarze badań. I to też było świetne doświadczenie, ponieważ jednym z elementów warsztatu zarówno naukowca, jak i menadżera w firmie jest umiejętność pozyskiwania pewnej wiedzy, a także jej układania, przekładania, w jakimś sensie odpowiedniego syntetyzowania
i wyciągania wniosków.
Czyli oznacza to, że praca w research na pewno była dla mnie bardzo, bardzo dobrym doświadczeniem, gdyż Tam również nabrałem pewnej takiej samodzielności, która mi się przydała w moim kolejnym etapie. Wyjechałem na stypendium Fulbrighta do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych byłem na dwóch uniwersytetach, które sobie bardzo chwalę. Nie ukrywam, że w tym czasie, kiedy na nie wyjechałem, pewien poziom programowy studiów ekonomicznych w Polsce był dosyć odległy od tego, czego się nauczało w Stanach Zjednoczonych od zawsze w sumie. Mhm. A więc myślę, że w ciągu tego jednorocznego pobytu bardzo nadrobiłem moje zaległości z czasów, kiedy byłem studentem parę lat wcześniej. Będąc na stypendium, napisałem doktorat, który niewiele później obroniłem w Polsce i po obronie doktoratu rozpocząłem pracę w Banku Gospodarki Żywnościowej w BGŻecie jako analityk, a niewiele później jako główny ekonomista. I to było następne świetne doświadczenie, dlatego ponieważ wtedy otrzymałem zespół, którym kierowałem. Miałem kilku analityków, z którymi współpracowałem, a także jednocześnie musiałem skonfrontować tą wiedzę makroekonomiczną, czy te wyniki, z klientami. Co to byli za klienci? Z jednej strony to byli klienci w obrębie banku, czyli różne zespoły, departamenty, wydziały oczekiwały, że główny ekonomista będzie dostarczał im po prostu pewnego rodzaju wiedzy albo porządkował myśli, na jaki scenariusz na rynkach finansowych albo gospodarczo gramy. I to było po prostu taka sprzedaż w obrębie tego samego podmiotu, tej samej instytucji. Ale główny ekonomista często jest też taką wizytówką banku. Czyli bank nie wstydzi się go pokazać na zewnątrz, żeby pobiegł na jakąś konferencję, żeby poszedł do radia, żeby gdzieś się pokazał przed kamerą. Dlatego, ponieważ to jest jeden z najtańszych marketingów. Marketing jest relatywnie drogi, a jeżeli można się pochwalić osobą, która prezentuje jakąś wiedzę, osobą, która jest w stanie tak jakby dotrzeć jeszcze ze swoją komunikacją do szerszych odbiorców społecznych, to jest trochę tak jak tania albo bardzo darmowa, znaczy albo zupełnie darmowa reklama. Więc myślę, że to też dla mnie było z kilku powodów ważne doświadczenie. Dlatego, ponieważ po pierwsze nabyłem kompetencji zarządczych zespołami ludzkimi, początkowo jeszcze relatywnie niewielkimi. Następnie znalazłem się gdzieś w tak zwanej domenie publicznej, ponieważ główny ekonomista to już nie jest osoba, która gdzieś tam siedzi nad swoją kartką papieru, gdzieś tam schowany i robi
czyt.
Tak, gdzieś tam wylicza i po prostu tą kartkę komuś podrzuca i ucieka do domu. Nie, on musi tych wyników po prostu bronić. Bronić zarówno od strony merytorycznej, sposobu uzyskania tego wyniku, jak i bronić ich w debacie publicznej. Zarówno tej takiej mikrodebacie publicznej w obrębie swojej instytucji, jak i tej szerokiej, czyli takiej, gdzie każdy obywatel może być odbiorcą. Mhm. I myślę, że to było bardzo dobre doświadczenie. Po 4 latach pracy w Banku Gospodarki Żywnościowej, w takich nieoczekiwanych okolicznościach, dostałem propozycję objęcia funkcji wiceministra finansów i to było kolejne bardzo ważne doświadczenie. No mianowicie nie planowałem wcześniej, że będę szedł ścieżką pracy w administracji publicznej, czyli taką urzędniczą, ministerialną, albo urzędniczą na poziomie urzędów państwowych, ale z drugiej strony, mając 30 kilka lat, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, móc po prostu wykorzystać wiedzę, którą się zdobyło wcześniej przez wcześniejszych kilkanaście lat pracy w różnych instytucjach komercyjnych, zarówno w firmach takich normalnie produkcyjnych, jak i w konsultingu, jak i w bankowości. To się świetnie łączy w pewien scenariusz, że ta wiedza, taka z życia, może być wykorzystana później albo układana, implementowana na poziomie państwa. Zresztą często narzekamy, że państwo nie jest aż takie sprawne zarządczo, czy aż takie sprawne w kategoriach szybkości działania bądź jakości tego działania. Więc wydawało mi się, że to jest bardzo fajne doświadczenie. Ale tutaj, mając już to czwarte doświadczenie, o którym mówię, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że czasami człowiek planuje, że chciałby gdzieś pójść albo gdzieś dojść. No i te plany są oczywiście bardzo ważne, nie można nie planować. Ale gdybym miał dokonać takiego podsumowania moich planów, to bardzo wiele rzeczy, o które próbowałem osiągnąć, albo o które gdzieś tam starałem się, albo gdzieś były jakąś taką moją ścieżką marzeń, to one jakoś zawsze takie okoliczności były, że nie mogły wypalić. Ale z drugiej strony w moim życiu też miałem to szczęście, że się w pewnym momencie pojawiało bardzo dużo po prostu bardzo ciekawych wyzwań. Takich, których nie planowałem, tylko one się działy gdzieś w moim otoczeniu i miałem możliwość podjęcia decyzji, czy chciałbym w tym zauczestniczyć, czy nie. To jest trochę takie opportunity window, ale żeby wejść przez takie, wskoczyć przez to, takie skorzystać z takiego okna możliwości, takiego opportunity window, żeby z niego skorzystać, to w mojej ocenie trzeba być gdzieś troszeczkę wszechstronnym. To znaczy, jeżeli ktoś jest zbyt jednorodny albo się skupia na jednej rzeczy, często brakuje mu albo śmiałości, albo odwagi, albo tak jakby ma takie poczucie, że nie ogarnie tego nowego obszaru, bądź szerszego obszaru. Wiele osób wybiera raczej taką ścieżkę rozwoju krok po kroku. W zasadzie trzeba mieć kilka takich specjalizacji, nawet i wszechstronnych, żeby podjąć próbę zaangażowania się w rzeczy częściowo nowe, ale w jakimś sensie tak jakby takie jeszcze taki obszar trochę niesprawdzony. Myślę, że żeby na takie rzeczy się decydować, kolejna rzecz zaważyła. A mianowicie myślę, że w czasie, kiedy jesteśmy na studiach, patrzymy na studia często przez pryzmat ławki, w której tej akademickiej ławy, w której się siedzi, słucha tych wykładów, pisze kolokwia. Ale tak naprawdę niesamowicie fajnym i bardzo przydatnym w życiu doświadczeniem jest działalność w organizacjach studenckich. Między innymi dlatego, że się poznaje ludzi. Po drugie, w takich organizacjach studenckich również się człowiek sprawdza w nietypowych formach działalności i szybkiego tak jakby podejmowania różnych jakichś decyzji. To później bardzo w życiu się przydaje, dlatego ponieważ trzeba myśleć trochę niekonwencjonalnie, trzeba być w jakiejś mierze sprawnym w zakresie szybkiego podjęcia decyzji. Wiadomo, że na poziomie organizacji studenckiej to nie są jakieś takie wielkie decyzje, które zmienią świat. One właśnie nie zmienią, ale człowiek się uczy. Musi na czymś się wcześniej nauczyć.
Ale czasami zmieniają świat studentów i tych, którzy działają w tych organizacjach. A dodajmy tutaj, że myśmy się poznali dzięki organizacji studenckiej, w której działaliśmy. Ty trochę wcześniej, ja trochę później. Czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych ISEC. Pozdrawiamy tutaj z tego miejsca wszystkich obecnych i byłych ISEC-erów. To jest taka organizacja, która mnie również dała bardzo wiele i te doświadczenia faktycznie z poznawania fajnych, ciekawych ludzi i sprawdzania się, to jest coś takiego, pod czym ja się obydwoma rękoma podpisuję.
Tak, ja myślę, że to bardzo waży na całym życiu, dlatego ponieważ nabiera się pewnej takiej śmiałości i odwagi w działaniu. Można powiedzieć, że te problemy, które się rozwiązuje, są na poziomie studenta. Trzeba pójść czasami do dziekana czy do rektora, żeby złożyć pismo, które pozwoli na przykład na skorzystanie z sali, żeby można było zrobić tam konferencję. A innym razem, żeby zostawić stoliki z kawą i herbatą w czasie jakiegoś spotkania. Czasami są organizowane jakieś targi pracy, czasami jakieś wyjazdy. To są takie niby proste rzeczy. Żadna nie wydaje się czymś skomplikowanym. Ale w sumie, jeżeli się kilka razy samemu temu go nie zrobi, to się nie nabierze doświadczenia organizacyjnego, co ile czasu zajmuje, ile trzeba czasami wykonać telefonów. Czasami, chociaż ludzie są fajni, to czasami trzeba się z nimi też trochę borykać. To nie jest tak, że wszystko pójdzie samemu. Czyli takich doświadczeń, które później w tym zawodowym życiu się powtarzają, na poziomie organizacji studenckiej jest już dużo. Później one są tylko zwielokrotnione co do znaczenia, co do skali, ale dobrze jest z tego się uczyć po prostu zawczasu. W każdym razie, będąc już ostatecznie urzędnikiem państwowym, miałem możliwość zobaczyć, jak działa administracja państwowa i na pewno można wskazać jej i pozytywne, ale też i słabe strony. Myślę, że to będzie zawsze elementem refleksji, czy i jak w ogóle można optymalizować działanie urzędów państwowych, administracji. No i dochodzimy do kolejnego jeszcze etapu. A mianowicie też w nietypowych okolicznościach zostałem później ministrem finansów przez chwilę. A mianowicie to był moment, kiedy zmieniał się rząd. Jeden rząd odchodził, drugi przychodził i w tym obszarze pojawił się wakat. Chociaż byłem krótko ministrem finansów, to uważam, że jest to też jedno z bardzo ciekawych doświadczeń w moim życiu. Ku mojemu zaskoczeniu minister finansów ma zdecydowanie mniej czasu, żeby zajmować się sprawami, pogłębiać sprawy merytoryczne, metodologiczne. Zdecydowanie bardziej, w cudzysłowie bym powiedział, jest taką wielką sekretarką w połączeniu z rzecznikiem prasowym resortu, który reprezentuje. Oczywiście, jeżeli wie, co się w tym resorcie dzieje, no to
pomaga.
To zdecydowanie to mu pomaga i ta komunikacja jest i lepsza, a także jest w stanie wskazywać pewne kierunki. Ale też pamiętajmy o tym, że z poziomu ministra finansów jest mało czasu, żeby po prostu usiąść nad jakimś modelem i tak od deski do deski go zrozumieć. Tutaj trzeba tą pracę odpowiednio podzielić pomiędzy zespoły, pomiędzy swoich wiceministrów. No i ta funkcja koordynacyjna na pewno jest świetnym doświadczeniem. Po krótkim epizodzie ministra finansów przyszedł czas na nadzór nad rynkiem finansowym. I tutaj to chyba było jedno z najciekawszych wyzwań w moim życiu, które rzeczywiście było nie tylko duże, ale też obarczone niemałymi ryzykami. Dlatego, ponieważ z nadzoru rozproszonego, który był tak zwanym nadzorem sektorowym w Polsce, należało utworzyć jedną spójną organizację. W tym wypadku mówimy o Komisji Nadzoru Finansowego i o Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, który obsługuje komisję. No i ta wspólna organizacja była tworzona w tym czasie, kiedy kierowałem urzędem, przez kilka lat. Uważam, że ta moja kadencja przyniosła ten pozytywny rezultat, jakim było zintegrowanie.
Przypomnijmy, w których latach to było?
To było w latach 2006-2011. To była 5-letnia kadencja. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego jest powoływany na 5-letnią kadencję. W tym wypadku miałem pełną 5-letnią kadencję. No i jestem z niej po prostu bardzo zadowolony. Dlatego, ponieważ uważam, że Polska w tym czasie trochę uniknęła istotnych ryzyk, jakie mogły wynikać z kryzysu finansowego, który jednak był drastyczny na świecie w latach 2009-2010. Zapoczątkowane to było upadkiem Lehman Brothers we wrześniu 2008, ale ta główna fala to był jednak rok 9 i 10. Przypomnijmy, że Polska na mapie świata w tamtym czasie była ewenementem z kilku powodów. W Unii Europejskiej...
Zielona wyspa.
Też takie hasło padało, ale była to rzeczywiście jedyna gospodarka, która nie doświadczyła ujemnego wzrostu gospodarczego w tamtym czasie. To była jedyna gospodarka w Unii Europejskiej, która miała taką sytuację. Po drugie, w Polsce nie upadła w tamtym czasie ani jedna instytucja finansowa. Ale nie tylko nie upadła. Również w tamtym czasie żadna instytucja finansowa w Polsce nie potrzebowała pomocy publicznej. A jeżeli byśmy zobaczyli, jakie mamy liczby dla świata, to przykładowo w grupie państw G20, czyli największych i najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, koszty pomocy publicznej w tamtym czasie były na poziomie 3,5% PKB tamtych państw. To jeżeli byśmy spróbowali to jakoś przemapować na poziom Polski, to jeżeli mielibyśmy gdzieś zastosować skalę pomocy publicznej w stosunku do sektora finansowego na poziomie 3,5% PKB, my pewnie byśmy się zbliżali gdzieś do poziomów prawie 100 miliardów złotych w dzisiejszym pieniądzu. Czyli zwróćmy uwagę na to, jak dużo można skorzystać na bezpiecznym i stabilnym funkcjonowaniu sektora finansowego. Zresztą przypomnijmy jeszcze jedną rzecz. W momencie, kiedy poszedłem w roku 2006 do nadzoru finansowego, zastanowiłem się, czy coś powinno być mottem tej instytucji, albo czy coś powinno być mottem przynajmniej tej kadencji, którą chciałem zrealizować. I stwierdziłem, że stabilność finansowa jest dobrem publicznym. Każdy z nas wie, że takim podstawowym dobrem publicznym mogą być drogi, ciepła woda w kranie, to, że mamy prąd, ktoś może dodać opieka zdrowotna, edukacja, chociażby park w centrum miasta, gdyby ten park trafił jako możliwość zabudowania, na pewno byłby zabudowany, ale państwo z perspektywy miasta się będzie troszczyło, żeby taki park pozostał. Natomiast stabilność finansowa jest czymś bardziej abstrakcyjnym. Stabilność finansowa, czyli co? W tym wypadku spróbujmy ją zinterpretować tylko i wyłącznie jako sytuację, w której instytucje finansowe działają w ten sposób, że bardzo spada ryzyko albo prawdopodobieństwo upadłości którejkolwiek z nich, a w szczególności w sektorze bankowym. Otóż jeżeli takie ryzyko upadłości instytucji finansowych wzrasta, to wzrasta również premia za ryzyko w gospodarce. Ta premia za ryzyko przekłada się na bardzo niekorzystną rzecz, na koszt finansowania zarówno podstawowych kredytów, takich jak mieszkaniowe czy konsumpcyjne, ale też i na koszt finansowania długu publicznego i na bardzo wiele innych rzeczy.
Czyli mówiąc wprost, pożyczanie pieniędzy bądź uzyskiwanie środków finansowych po prostu będzie drożej kosztowało i trzeba się będzie liczyć z większymi obostrzeniami, żeby
dokładnie
takie
tak
finansowanie uzyskać.
Dokładnie tak, a więc stabilność finansowa z punktu widzenia wszystkich odbiorców, wszystkich interesariuszy, wszystkich podatników, ale również i firm, ale także i państwa jako całości, jest w interesie ze względu na obniżenie kosztu finansowania. A pamiętajmy, że niski koszt finansowania jest u źródeł stabilnego i zrównoważonego rozwoju. A więc zwróćmy uwagę, jak ważnym czynnikiem jest stabilność finansowa i jest dobrem publicznym. Ale co to znaczy, że jest ona dobrem publicznym? Czym się różni dobro publiczne od pozostałych bądź innych tradycyjnych dóbr konsumpcyjnych czy takich dóbr powszechnych? Otóż dobro publiczne jest to takie dobro, do którego tak jakby wyceny i zarządzania trochę jest powołane państwo. No bo państwo w zasadzie, jeżeli byłoby tylko i wyłącznie, miałoby tylko trwać i nie służyłoby budowaniu wartości dóbr publicznych, można byłoby zadać pytanie o sens tego państwa. Otóż jedną z ról państwa jest identyfikowanie w gospodarce dóbr publicznych, a następnie zarządzanie tymi dobrami publicznymi. Zarządzanie w interesie i w imię wszystkich obywateli, wszystkich podatników. Dlaczego? No bo pamiętajmy, państwo samo w sobie nic nie posiada. Państwo tylko i wyłącznie zarządza zasobami, które są majątkiem wspólnym podatników. A więc oznacza to, że coś, co z mikroekonomicznego punktu widzenia mogłoby być nieoptymalne, czyli moglibyśmy nie chcieć tego robić jako jednostka, czasami musi być robione z poziomu zagregowanego, jakim jest decyzja na poziomie tak jakby całościowym, czyli z perspektywy państwa. Przykładowo droga. Gdyby sieć dróg w Polsce miała wyglądać w ten sposób, że każdy by wybudował fragment przed swoim domem i byśmy je połączyli w całość, na pewno nie dałoby się po tym dobrze jeździć. Ale jednak można zebrać te środki w formie podatków, a następnie redystrybuować je do pewnego wspólnego budżetu, poprzez pewien wspólny budżet redystrybuować je do gospodarki i stworzyć taką sieć dróg. Dotyczy to również chociażby obronności. Prawdopodobnie nikt nie chciałby z nas pójść na wojnę i gdzieś tam siedzieć w okopie. Ale z drugiej strony, jeżeli byśmy zastosowali ten sposób myślenia, to być może nie byłoby w ogóle wojska ani armii. A z punktu widzenia państwa jednak jakiś poziom zapewnienia porządku publicznego, ale także i obronności, i bezpieczeństwa jest konieczny. I to można zrobić tylko i wyłącznie z poziomu tego zagregowanego. Czyli oznacza to, że mamy inny model optymalizacji decyzji mikroekonomicznej na poziomie pojedynczego uczestnika rynku versus decyzji makroekonomicznej, która jest z poziomu zintegrowanego z punktu widzenia interesu wszystkich obywateli łącznie. I co więcej, ci wszyscy obywatele w zasadzie tego nie negują, tylko istnieje potrzeba znalezienia tego, który tym będzie zarządzał. Niemniej wydaje mi się, że to, co postawiłem sobie za moją misję, za swój cel, to motto, które powiedziałem na starcie, że stabilność finansowa jest dobrem publicznym, to uważam, że zostało zrealizowane w tak dalekim stopniu, jak to było możliwe w tamtym czasie, więc przyznam się, że jestem bardzo zadowolony z tamtego czasu, ale także i z zespołu, który uwierzył, że da się to robić i który wydaje mi się, że bardzo fajnie się zintegrował w obrębie tego urzędu, którym kierowałem. Czyli wydaje mi się, że coś, co można nazwać, że jeżeli wartością w gospodarce są ludzie, gospodarka to ludzie, ale również organizacja to ludzie, czyli wszędzie mówimy o ludziach jako tym podstawowym aktywie i kapitale na poziomie firmy, na poziomie urzędu, na poziomie makro, czyli gospodarki, to ten kapitał w tamtym czasie uważam, że był bardzo wysoki. I to też jest jednym z elementów sukcesu, ponieważ nie można osiągać pewnych celów, rezultatów, brnąc przysłowiowo po trupach. ponieważ w długim okresie ten krótkookresowy, pozornie zrealizowany cel obróci się
przeciwko
poprzez to, że się obniżyło wartość kapitału ludzkiego. I tutaj dochodzimy do kolejnej ważnej myśli, która może być taką, trochę takim przesłaniem dla rządzących w XXI wieku, że o ile w tych czasach dawnych, starożytnych, kapitałem była po prostu ziemia. W czasie rewolucji przemysłowej tym kapitałem niekoniecznie już musiała być ziemia, ale mogłyby to być jeszcze maszyny, to był pieniądz sam w sobie, czyli ten kapitał, ale nadal to był kapitał, który miał wymiar fizyczny i taki bardziej materialny. W XX wieku coraz, a w szczególności w drugiej połowie XX wieku bardzo zwracano uwagę, że w przypadku społeczeństwa albo gospodarki opartej na wiedzy, tym kapitałem jest wiedza, czyli że należy tą wiedzę w jakimś sensie mieć, pogłębiać, przekształcać, a także z niej korzystać. Właśnie w procesach przemysłowych, technologicznych ten kapitał finansowy już był do pozyskania, jeżeli się miało know-how i ktoś uwierzył, że to know-how jest po prostu sprzedawalne i zastosowalne. Ale z perspektywy XXI wieku dochodzimy do kolejnej, tak jakby kolejnej poprzeczki, kolejnego etapu. A mianowicie tym stopniem, na którym przyjdzie nam wejść w XXI wieku, to jest tak jakby kapitał ludzki albo szerzej rozumiany kapitał społeczny. Kapitał społeczny, czyli coś, co jest budowane na z jednej strony wartości kapitału ludzkiego, ale z drugiej rozumianej w sensie czysto ekonomicznym, ale również rozumiane w sensie tak jakby relacji społecznych i takiego ładu, który mamy w społeczeństwie. To jest, temu towarzyszy bardzo silny rozwój różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Temu towarzyszy również komfort życia.
Wzrost zaufania międzyludzkiego społecznego.
Wzrost zaufania społecznego międzyludzkiego. I w mojej ocenie właśnie XXI wiek, gdybym miał próbować pokusić się o jakąś prognozę, to będzie walka o jakość kapitału ludzkiego. Nie o to, ten taki kapitał, że stoi robotnik przy maszynie, tylko kapitał rozumiany jako jakość kapitału ludzkiego. I w mojej ocenie państwa będą o to konkurowały dwoma kryteriami. Jednym z tych kryteriów będą podatki, zarówno wysokość, jak i uciążliwość, bo czasami mogą być niskie, ale uciążliwe, czyli system podatkowy. A z drugiej strony państwa będą o to konkurowały komfortem i jakością życia. No bo załóżmy, że znajdziemy kraj, w którym się fantastycznie dużo zarabia, ale nie ma co się zrobić z tymi pieniędzmi, a wszystko jest bardzo drogie. Więc oznacza to, że te dwie zmienne przesądzą, gdzie ludzie będą chcieli mieszkać, gdzie będą chcieli żyć, gdzie będą chcieli zarabiać, gdzie będą chcieli się uczyć, gdzie będą chcieli odpoczywać. Czyli o szansach na przyciągnięcie kapitału ludzkiego jest właśnie kwestia inwestycji państwa w te dwie zmienne. Z jednej strony stworzenie jak najbardziej przyjaznego i nieabuzywnego systemu podatkowego, a z drugiej strony stworzenie warunków, które tworzą jak najwyższy możliwy komfort życia. Myślę, że dla Polski, ale też i dla innych państw będzie to bardzo, bardzo wielkim wyzwaniem. I paradoksalnie nie tylko ilość, ale i jakość kapitału ludzkiego będzie przesądzała o sukcesie cywilizacyjnym w XXI wieku. Zwróćmy uwagę, że mamy kraje, które doświadczają negatywnych efektów depopulacji, ale mamy też wiele państw, które są ponadprzeciętnie ludne i wcale tam też nie jest lepiej. I tutaj nie chodzi o to, żeby szukać jakiś złoty środek pomiędzy jednym i drugim. W ogóle to jest źle postawione pytanie.
To właśnie, jak powinno być postawione pytanie, żeby jakieś konkretne wnioski móc wysnuć?
To znaczy, jakość życia będzie... Dzisiaj nie ma tak zwanych granic rozumianych, że nie możemy wyjechać z Polski do innego kraju Europy Zachodniej, ale i na północ, i na południe, na wschód, na zachód. Naprawdę ta mobilność dzisiaj jest kolosalna. Wykonywanie wielu prac, w szczególności tych bardziej złożonych albo tych, gdzie ta wartość dodana w gospodarce jest wysoka, odbywa się przez internet, czyli można uczyć na odległość, można robić badania na odległość, korzystać z baz danych na odległość, korzystać z biblioteki na odległość, korzystać z usług finansowych na odległość. Prawie ze wszystkiego można korzystać na odległość. A więc oznacza to, że o wszystkim przesądzi miejsce, w którym jest po prostu przyjemnie, wygodnie i dobrze po prostu żyć, mieszkać i funkcjonować. Jeżeli będziemy mieli zbyt dużo pewnego rodzaju uciążliwości, no to takie miejsca będą po prostu mniej atrakcyjne. I tutaj jest rolą państwa, żeby tak budować swoją wartość jako państwa, czyli reguł gry panujących w danym państwie wśród obywateli, żeby to zachęcało do życia na terenie danego terytorium, danego kraju.
Nasuwa się pytanie, czy władze aktualne, obecne, ale też i poprzednie w ogóle o tym myślą, czy myślały, bo raczej jak się myślę, że to jest w dłuższym okresie, to niekoniecznie.
To znaczy, ja myślę, że jeżeli byśmy spojrzeli na dłuższy okres, to bym na pewno zaakcentował, że niekoniecznie, z prostego powodu, ponieważ to jest wyzwanie XXI wieku. Czyli powinniśmy się skupić na ostatnich kilkunastu latach i wydaje mi się, że świadomość i dojrzałość w obszarze prowadzenia polityki społecznej i gospodarczej słabo dostrzega ten wymiar, że dzisiaj nie jest problemem zmienienie rezydencji podatkowej, dzisiaj nie jest problemem wyjechanie za granicę i naprawdę nie trzeba się tak bardzo przywiązywać. A państwa, jeżeli pozostaną tylko i wyłącznie z tymi osobami, które są albo mniej przygotowane, albo słabiej wykształcone, takie państwa
wierne,
będą
bardziej zależne od pomocy z zewnątrz.
Będą zanikać, będą po prostu będą słabły. Natomiast tam, gdzie się skumuluje ta wartość kapitału ludzkiego wyższa, te państwa będą skazane na pewnego rodzaju sukces w XXI wieku.
To teraz pytanie z punktu widzenia indywidualnego słuchacza naszego, który albo pracuje gdzieś w firmie, czy w jakimś urzędzie, pewnie trochę rzadziej, ale też dlaczego nie, albo prowadzi biznes. Jakie wnioski na poziomie takim właśnie indywidualnym, mikro z tego można dla siebie wykluć?
To znaczy, wydaje mi się, że pierwszą taką rzeczą, którą bym zwrócił uwagę przez pryzmat moich doświadczeń, szanując to, że każdy ma inne doświadczenia, więc może mieć inne wnioski również, to jest sprawa tego, że w moim życiu najczęściej dużymi sukcesami było pozytywne odpowiedzenie na tak zwane okna opatrznościowe, takie opportunity window. W życiu wiele razy planowałem, w życiu o wiele rzeczy próbowałem tak jakby przysłowiowo zawalczyć, ale czasami wychodziło, czasami nie wychodziło. I nie ma tutaj jakiejś jednoznacznej zasady, reguły, że musi coś wyjść albo nie musi coś wyjść. Ten element przypadkowości jest paradoksalnie niemały. Natomiast istnieje dużo sytuacji, które są tak zwanymi okolicznościami danej chwili. I można po prostu albo z nich przysłowiowo skorzystać, wykazać się pewnego rodzaju śmiałością, odwagą i zaryzykować i je podjąć, albo tak jakby będąc zbyt wycofanym, albo nieśmiałym, albo niepewnym, czy poradzi się sobie z jakąś sprawą, po prostu na tyle się przestraszyć albo zniechęcić, że nie wiadomo co zrobić. Dlatego myślę, że to, na co zwraca uwagę, to opportunity window, czyli te okna możliwości, które pojawiają się co jakiś czas. Je troszeczkę się kreuje samemu poprzez swoją aktywność i obecność.
No właśnie, chciałem trochę się nie zgodzić z tą tezą, którą powiedziałeś, że było dużo przypadkowości. Ja akurat głęboko wierzę, jestem przekonany w to, że wszystko, co się dzieje, to się dzieje w jakimś określonym celu. I to, co jest, co może się wydawać, że jest przypadkiem, to wcale tym przypadkiem być nie musi. Jeżeli jesteśmy otwarci, widzimy, spostrzegamy, jesteśmy jakby otwarci na nowe, te okna zobaczymy na pewno łatwiej niż w sytuacji takiej, gdzie w ogóle mamy głowę spuszczoną w dół i nie patrzymy nawet na boki z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli my jesteśmy otwarci, ambitni, chcemy spróbować czegoś nowego, to zdecydowanie łatwiej taka szansa do nas przyjdzie, być może z kierunku, z którego się w ogóle nie spodziewamy, że może przyjść.
To prawda. Najczęściej właśnie te szanse przychodzą z tych kierunków takich troszeczkę dla nas zaskakujących, ale ciekawych. Rzeczywiście, na pewno każdy z nas niejednokrotnie składał CV do jakiejś pracy, próbował aplikować, no i złożył i tu nic. Złożył gdzie indziej i też nic. Gdzieś miał jakieś marzenie, uczestniczył w jakimś konkursie i też w sumie nic nie wyszło. A nagle pewien zbieg okoliczności za jakiś czas może sprawić, że się już nie uczestniczy w jakimś kolejnym procesie, w jakimś kolejnym przedsięwzięciu.
Ale się odbierze nagle, telefon.
A tu nagle po prostu ta propozycja przyjdzie sama i po prostu trzeba z niej na nią się albo zdecydować, albo nie. Często bardzo szybko, często tego czasu na decyzję jest mało.
Tak, i tu warto zdecydowanie zachęcić każdego do tego, żeby się decydował, próbował i dał sobie szansę, dlatego że nawet jeżeli wydaje się nam, że jesteśmy nieprzygotowani dzisiaj, to jest tak naprawdę tylko kwestia nastawienia i warto gdzieś tam celować. Ktoś mądry, już nie pamiętam kto, powiedział, że warto celować w księżyc, bo nawet jeżeli się spuduje, to się zostanie między gwiazdami.
Nie jest źle. No. Dobre sąsiedztwo.
Tak jest, dokładnie. Fajnie. Trochę wspominałeś o nadzorze. A co się działo z tobą w ciągu ostatnich 10 lat, powiedz?
Po zakończeniu pracy w nadzorze zaangażowałem się w niemało inicjatyw społecznych, a także założyłem własne przedsięwzięcie o nazwie Quant Tank. Jest to typ think tanku, który specjalizuje się w analizach ilościowych albo w tak zwanej w ogóle analityce szerzej powiedzianej, ponieważ istnieje bardzo wiele think tanków, które są albo think tankami idei, albo think tankami o charakterze społecznym, często działają trochę jak organizacje pożytku publicznego nawet. Natomiast my postawiliśmy sobie, ja i osoby, z którymi budowałem ten think tank, postawiliśmy sobie za pewnego rodzaju takie wyzwanie, aby debata publiczna, która ma miejsce w Polsce, była oparta na możliwie jak najbardziej rzetelnych
danych,
analizach, żeby często debaty publiczne, a w szczególności polityczne, mają wymiar bardzo emocjonalny. No i ktoś po prostu ma jeden zbiór emocji, kłóci się albo spiera z kimś, kto ma inny obszar emocji i poglądów, ale często te emocje albo poglądy nie mają zbyt mocnego umocowania w analizie albo w rzeczywistym zrozumieniu problemu, tak jakby do sedna sprawy. I wydaje mi się, że wiele z takich sporów albo z takich czasami nawet wręcz kłótni łagodniej by przeszło albo byłoby dużo lepiej poprowadzonych, gdyby punktem wyjścia było skupienie się na po prostu rzetelnej wiedzy, na rzetelnych wynikach badań, na rzetelnej analizie.
Pytanie, które tak się aż prosi zadać, to jest takie, czy ci, którzy się na szczeblu gdzieś tam politycznym kłócą, to czy nie kłócą się po prostu po to, żeby się kłócić? Bo to też czasami patrząc gdzieś tam z boku można takie wrażenie odnieść. I dane tak naprawdę bardzo często albo nie mają żadnego znaczenia, albo są wykorzystywane bardzo instrumentalnie po to, żeby udowodnić swoją tezę. A cała niefrasobliwość tej sytuacji polega na tym, że publiczność nie jest w stanie ocenić, kto mówi prawdę, kto się opiera na rzetelnych danych, albo kto pokazuje tylko jedną stronę medalu i nie jest w stanie wyciągnąć właściwych wniosków z tego. I tylko potem ważne jest to, kto głośniej krzyczy.
To znaczy, to brzmi trochę jak taka syzyfowa praca, ale ta syzyfowa praca trochę wyglądała w podobny sposób w drugiej połowie XIX wieku w czasie pozytywizmu. Pytanie jest, czy pozytywizm był utopią? Otóż wydaje mi się, że wykonywanie pewnych działań, które są wartościowe, które służą tej debacie, nawet jeżeli nie wszyscy z niej skorzystają, to w pewnym momencie będą częściej korzystać. Jeżeli ktoś będzie chciał się lepiej przygotować, to jednak nie pominie tych faktów. Więc wydaje mi się, że w takim średnim albo dłuższym horyzoncie czasu jest to kierunek właściwy. Dlatego, ponieważ czasami powiedzenie, że nie róbmy nic, bo nic się nie da zrobić, uważam, że jest też złym kierunkiem. Jednak poprzez to, że dostrzega się jakąś słabość albo ułomność, warto jest ją nie tylko nazwać, zdefiniować, ale umieć zaproponować dla niej jakieś rozwiązanie. No bo tak jakby takie narzekanie, a nie da się, na pewno się nie da, nigdy to z tego nic nie wyjdzie. Taka postawa uważam, że wcale nie jest ani lepsza, ani bardziej konstruktywna, a nawet ja bym powiedział, że ona jest podwójnie negatywna, bo nie dość, że ten, który ją prezentuje, samemu nic nie wnosi,
to jeszcze
zniechęca innych. Więc wydaje mi się, że właśnie to takie pozytywistyczne od słowa, że coś jest pozytywne, pokazywanie tak jakby pozytywnych aspektów ma swoją wartość i w średnim okresie, w dłuższym horyzoncie czasu przynosi rezultaty. Bo to nie jest tak, żeby zawsze tak jakby to było bagatelizowane. Myślę, że dlatego bym się nie poddawał.
Ja w pełni się zgadzam, trzymam kciuki. Co więcej, jeżeli będziemy gdzieś tam nastawienie mieli takie negatywne, że się nie da, że nie ma szansy, że nic się nie uda, to wtedy na pewno się nie uda, bo jakby na każde pytanie, którego się nie zada, odpowiedź brzmi nie. I tutaj warto szukać i warto się koncentrować też, myślę, na tym, na co mamy wpływ konkretnie i co możemy zrobić. Jeżeli takie pozytywne podejście, pokazywanie faktów i danych nie przyniesie krótkotrwałego efektu, to jednak pojedyncza osoba, jedna, druga, trzecia, z czasem będzie ich więcej i wtedy też to trzeba w jakiś sposób wyjść z założenia takiego, że faktycznie w tym dłuższym okresie ten efekt jednak będzie osiągnięty.
To znaczy wierzę w to, że ma to szansę, a co więcej, patrząc na historię swoich doświadczeń życiowych, myślę, że podniosłem i całkiem sporo bardzo ciekawych sukcesów, jak również zaliczyłem niemało różnych porażek i wydaje mi się, że bilans tego zawsze musi być pozytywny, ponieważ tą wartością jest doświadczenie, które się z tego wynosi.
To mam w takim razie ostatnie pytanie, takie już na koniec. Jeżeli ktoś chciałby się z tobą skontaktować, to jak może to zrobić i gdzie może cię znaleźć?
Wydaje mi się, że najłatwiej jest znaleźć mnie na korytarzach Szkoły Głównej Handlowej, gdzie jestem pracownikiem dydaktyczno-naukowym. Co jakiś czas prowadzę zajęcia ze statystyki, polityki pieniężnej, rynków finansowych, więc myślę, że można mnie w ten sposób odnaleźć.
Super. Pytanie, czy jakieś profile na przykład w jakichś mediach społecznościowych są aktywne? Korzystasz, nie wiem, z jakiegoś LinkedIn na przykład, czy z Facebooka, czy tak niekoniecznie?
Mamy stronę internetową naszego think tanku. I tutaj można również nas odnaleźć.
Okej, czyli w takim razie link do strony, tak jak powiedziałem, do strony odcinka dodamy i tam informacje kontaktowe o tym, jak się z sobą skontaktować, jeżeli ktoś miałby pytania i chciałby albo w tematach związanych z Kłanktankiem, albo z fundacją, albo w innych, to tam w ten sposób będzie mógł to zrobić.
Fundacja również ma swoją stronę i nawet ma całkiem dobrą frekwencję, jeżeli chodzi o ilość odwiedzin.
Super. Adres do strony fundacji oczywiście również w notatkach podamy.
Zachęcam.
Bardzo serdecznie dziękuję ci za czas, za rozmowę, za podzielenie się tymi niełatwymi w sumie tematami, o których na co dzień może się nie myśli, ale warto czasami popatrzeć trochę z szerszej perspektywy, bo potem dzięki temu jest mniej niespodzianek i jakoś tak bardziej świadomie można funkcjonować.
Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Inwestorium. Subskrybuj Inwestorium w aplikacji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zapisz się także na newsletter na stronie kubakarliński.pl, żeby dostawać informacje o nowo publikowanych odcinkach. Do usłyszenia! Dziękuję, że wysłuchałeś do końca tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, to w opisie znajdziesz link do formularza kontaktowego. Napisz, będziemy mogli razem zainwestować w nieruchomości. Zapraszam.